Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Niemal cały dzisiejszy dzień Franciszek spędził wśród ludzi poszkodowanych na skutek sierpniowego trzęsienia ziemi, które nawiedziło centralne Włochy. Jestem z wami w tych smutnych chwilach. Proszę Boga, by dał wam siłę, mówił papież do ofiar kataklizmu. Witam 4 października i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny, w całości poświęcony papieskiej podróży. Franciszek złożył dziś obiecaną od dawna wizytę ofiarom sierpniowego trzęsienia ziemi w centralnych Włoszech. O 9:10 przybył do miasteczka Amatrice we wschodnim Lazio.
W pierwszych dniach tego wielkiego bólu pomyślałem, że moja wizyta być może będzie bardziej ciężarem niż pomocą czy pozdrowieniem. Nie chciałem przeszkadzać i dlatego też odczekałem trochę czasu, tak by uporządkowano niektóre sprawy, takie jak szkoła. Ale od pierwszej chwili czułem, że muszę do was przyjechać. Po prostu po to, by powiedzieć wam, że jestem blisko was. Nic więcej. I że modlę się za was. Bliskość i modlitwa to jest to, co mogę wam dać. Niech Pan błogosławi was wszystkich. Niech Matka Boża was ochrania w tym czasie smutku, bólu i próby.
Za Amatrice Franciszek udał się do Rieti, stolicy tamtejszej prowincji. Tam spotkał się z chorymi i osobami starszymi. Stamtąd papież udał się do Marche, innego regionu w centralnych Włoszech. Odwiedził dwie zdewastowane miejscowości, Pescara del Tronto i Arquata del Tronto. W tej ostatniej złożył wizytę w prowizorycznej szkole pod namiotami.
Io voluto esservi vicino in questo momento.
Chciałem być blisko was w tym czasie i powiedzieć wam, że noszę was w sercu i wiem o waszym cierpieniu, waszej trwodze. Pamiętam o waszych bliskich zmarłych. Jestem z wami. Dlatego dziś tutaj przyjechałem. Pomódlmy się teraz do Pana Boga, aby wam błogosławił. I módlmy się za waszych bliskich, którzy tu pozostali i odeszli do nieba. Odwagi, idźcie naprzód, zawsze naprzód. Przyjdą lepsze czasy i będziecie mogli pójść naprzód. Jestem blisko was, jestem z wami.
Po Arquata del Tronto papieża oprowadzał miejscowy proboszcz, ksiądz Francesco Armandi. Papież był bardzo miły, ze wszystkimi rozmawiał, obejmował dzieci, pozował do zdjęć. Spotkaliśmy się z nim w miasteczku namiotowym Arquata del Tronto, przed szkołą, która mieści się teraz w namiocie. Wiemy, że papież pamięta o nas w swoich modlitwach, nie zapomni też o naszych potrzebach materialnych. Ludzie są zadowoleni, cieszą się, że mogli spotkać się z papieżem. Wiele w tych dniach wycierpieliśmy, ale pośród tego cierpienia papież wlał w nas nadzieję, abyśmy mogli iść naprzód z odwagą i wiarą, starając się odbudować to, co trzęsienie ziemi niestety zburzyło. Ostatnim etapem dzisiejszej wizyty papieża u ofiar sierpniowego trzęsienia ziemi była Umbria. Franciszek zatrzymał się w miejscowości San Pellegrino di Norcia. Modlił się przed zniszczonym przez kataklizm kościołem i pozdrowił mieszkańców. Byłem blisko was i nadal czuję się blisko was w tych smutnych chwilach. Modlę się za was i proszę Pana Boga, aby dał wam siły, byście mogli iść naprzód, powiedział Franciszek przez policyjny megafon. Co znamienne, tuż po przyjeździe papieża w San Pellegrino di Norcia znowu zatrzęsła się ziemia. Tym razem wstrząs był stosunkowo słaby, 3,6 stopnia. Ojcu Świętemu towarzyszył biskup Renato Boccardo, ordynariusz diecezji Spoleto Norcia. Ci ludzie, których domy są uszkodzone i nie mogą do nich wrócić, w obecności papieża zobaczyli świadectwo bliskości, ojcowskiej miłości. I to wlewa w nich nadzieję, której potrzebują teraz, kiedy muszą się podjąć trudu odbudowy. Tym bardziej, że tu nie chodzi jedynie o naprawę murów, ale własnego wnętrza. Była to zatem obecność krótka, ale bardzo znacząca.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
4 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję radia RDN Małopolska i Nowy Sącz o kulcie Matki Bożej Różańcowej. Materiał przygotował Paweł Michalczyk, jego gościem jest ksiądz Wojciech Gałda, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Bochni.
Ksiądz Wojciech Gałda, proboszcz parafii Świętego Mikołaja w Bochni. Październik to miesiąc nieodłącznie związany z modlitwą różańcową, modlitwą, do której nawoływała sama Matka Boża w objawieniach, nawoływał również święty Jan Paweł II, którego duchowość była mocno nacechowana pobożnością maryjną. Czym jest różaniec?
Różaniec to modlitwa maryjna i specyfiką jest to, że w czasie modlitwy rozważamy tajemnice zbawienia, tajemnice Jezusa i Maryi. Tych tajemnic w tej chwili jest 20. Rozważając te tajemnice, powtarzamy modlitwę Ojcze Nasz. Wiadomo, 10 razy zdrowaś Mario przy każdej tajemnicy. Jest to taki specyficzny rodzaj modlitwy, w którym właśnie ta pewna rytmika, pewne powtarzanie słów wprowadza nas w klimat modlitwy, pomaga nam jakby wytrwać w tym klimacie modlitewnym. Myślę, że jeśli chodzi o różaniec, to tylu ilu jest odmawiających różaniec, tylu jest też sposobów i dróg przejścia przez różaniec. Czasem też w zależności od tego, co przeżywamy w życiu, jaki etap życia przeżywamy, też ta modlitwa różańcowa się zmienia. Bardziej się skupiamy czasem na treści tajemnic, czasem bardziej właśnie na słowach pozdrowienia anielskiego. I to jest właśnie też całe bogactwo różańca.
Te poszczególne tajemnice koncentrują nas na różnych etapach życia Jezusa i Maryi. Tajemnice radosne to oczywiście pierwszy etap od zwiastowania aż po ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, czyli te czasy, można powiedzieć, prolog Nowego Testamentu.
Tak, tajemnice różańcowe, radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne, tajemnice chwalebne, to są właśnie te najważniejsze tajemnice naszej wiary, tajemnice życia Jezusa, Maryi. Tajemnice radosne to, można powiedzieć, są związane, jakoś osnute wokół tajemnicy wcielenia, prawdy, że Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Tajemnice światła, które wprowadził święty Jan Paweł II, to są tajemnice życia Pana Jezusa. Potem tajemnice bolesne są związane właśnie ze śmiercią Pana Jezusa na krzyżu i tajemnice chwalebne z Jego zmartwychwstaniem, wywyższeniem. Wszystko to przechodząc właśnie, można powiedzieć, przechodzimy całą Ewangelię, wszystkie tajemnice zbawcze naszej wiary.
Te tajemnice światła to czasy nam stosunkowo nieodległe, bo Jan Paweł II listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae wprowadził tych 5 tajemnic. Początkowo wierni musieli się ich uczyć, dzisiaj zapewne większość już umie. Na czym polegał ten brak tajemnic światła? Przez dziesiątki lat, przez wieki modliliśmy się 3 częściami różańca.
Tak, te 15 tajemnic różańca właśnie osnuto wokół tajemnicy wcielenia, tajemnicy śmierci Pana Jezusa, zmartwychwstania. Oczywiście, by to powiedzieć, w tych tajemnicach nie było jakiegoś błędu czy braku, ale święty Jan Paweł II, jakby idąc za nauczaniem Kościoła, zwłaszcza tym najnowszym nauczaniem Kościoła, uznał, że ta prawda o tym, że wszystkie tajemnice, wszystkie misteria życia Jezusa mają charakter zbawczy. Nie tylko tajemnica wcielenia, nie tylko tajemnica Jego, ta tajemnica paschalna, śmierci i zmartwychwstania, ale wszystkie wydarzenia zbawcze, każde słowo, każdy czyn Chrystusa ma tą wartość zbawczą i to jest jakby po prostu wprowadzenie w praktykę właśnie tej myśli. I dlatego te tajemnice światła, tajemnice właśnie życia Pana Jezusa od chrztu w Jordanie aż do ustanowienia Eucharystii dają nam tę możliwość właśnie medytowania tych tajemnic zbawczych życia Jezusa. Co ciekawe, Jan Paweł II jakby zaproponował te tajemnice, to nie był wcale jakiś nakaz, a te tajemnice rzeczywiście zostały tak w sposób taki naturalny podjęte przez Kościół, podjęte przez wiernych. Jakby rzeczywiście był to jakiś brak, który tak naturalnie potem został właśnie przyjęty, uzupełniony i teraz w sposób taki naturalny modlimy się 20 tajemnicami różańca.
W kościołach w czasie nabożeństw różaniec zawsze odmawiany jest w obecności Najświętszego Sakramentu. Może jakie jest uzasadnienie łączenia obecności eucharystycznej z tą właśnie modlitwą?
Może nie zawsze jest odmawiany w obecności Najświętszego Sakramentu. Jest odmawiany tak w tych nabożeństwach październikowych, takich uroczystych nabożeństwach różańcowych, tak rzeczywiście jest. Myślę, że jeśli się jakoś dobrze rozumie, że właśnie różaniec to nie jest jakaś modlitwa tylko do Maryi, ale właśnie modlitwa wraz z Maryją, modlitwa, w której rozważamy tajemnice naszego zbawienia, które się dokonało w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa i że to wszystko właśnie prowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, to wtedy w sposób naturalny możemy te tajemnice różańcowe, możemy różańcem modlić się przed Najświętszym Sakramentem, bo Maryja nigdy nie prowadzi nas do siebie, nie przyciąga nas tylko do siebie, przyciąga nas, jeśli przyciąga nas do siebie, to tylko po to, żeby nas poprowadzić do Chrystusa. Maryja nie chce nas dla siebie, ale chce nas dla swojego Syna Jezusa Chrystusa i dlatego połączenie modlitwy różańcowej, wystawienie Najświętszego Sakramentu, jeśli się to wszystko w jakiś taki sposób dobry, zrównoważony rozumie, jest jak najbardziej właściwe.
Użył ksiądz słowa zrównoważony. Wydaje się czasami, że niektóre formy pobożności maryjnej są przeakcentowane właśnie w kierunku kultu Maryi, a zarazem pomijania tego kultu Chrystusa, który jest centrum naszej wiary.
No tak, tam gdzie jest człowiek, tam gdzie jest ludzkie podejście do różnych rzeczy, zawsze się może zdarzyć jakieś właśnie przeakcentowanie, czy gdzieś jakieś pewne rzeczy wychodzą za słabo, za krótko, zatrzymujemy się w pewnym miejscu. Ale myślę, że ta pobożność maryjna, zwłaszcza właśnie u nas w Polsce, dzięki świętemu Janowi Pawłowi II, który tą pobożność maryjną najpierw właśnie jakby w swoim sercu, w swoim życiu przepracował, bo w jego tych młodych latach też była taka wątpliwość, trudność z tą pobożnością maryjną. Później po przeczytaniu tej znanej książki Grignion de Montfort o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny też odnalazł taką drogę właśnie pobożności maryjnej i myślę, że ten Kościół w Polsce bardzo dużo zawdzięcza tym osobistym przemyśleniom, osobistej pobożności świętego Jana Pawła II. Także w tej dziedzinie, że nie zatrzymujemy się, nie zatrzymujemy się w pół drogi, tylko właśnie wraz z Maryją, czy przez Maryję dochodzimy zawsze do Chrystusa. Myślę więc, że ta pobożność maryjna w tym zasadniczym nurcie jest zdrowa, jest właściwa.
Można powiedzieć, że ta pobożność maryjna była szczególnie akcentowana za czasów Jana Pawła II, który, jak sam ksiądz powiedział, był mocno nasączony tą pobożnością, no bo i w Polsce ona jest mocno obecna od wieków. Późniejsi papieże, Benedykt XVI, papież Franciszek, chyba mniej akcentują ten rodzaj religijności.
Myślę, że to jest właśnie to bogactwo Kościoła, że każdy kościół lokalny, każdy kościół, powiedzmy też jakiś tak narodowy, ma swoje, jakieś swoje bogactwo. Święty Jan Paweł II pochodził z Polski, był Polakiem, wniósł do kościoła właśnie to bogactwo kościoła polskiego, także właśnie tą pobożność maryjną. Benedykt XVI miał oczywiście swoje bogactwo, swoją wielkość i nam jako Polakom być może przez moment początkowy taka była wątpliwość z Benedyktem XVI, ale później byliśmy nim zachwyceni i tą jego głębią, tą zwłaszcza bardzo wielu zachwyciło się jego duchem liturgii i tym rozkochaniem liturgii. Każdy, tak samo teraz papież Franciszek, wnosi do kościoła nowy powiew, swoją właśnie duchowość, swoją drogę przeżywania wiary. Po prostu każdy z papieży przynosi do kościoła, wprowadza do kościoła to bogactwo, które też właśnie wywodzi się, rodzi się z tego kościoła, z którego on sam pochodzi. Papież Polak, święty Jan Paweł II, bardzo duża część właśnie tego jego bogactwa, które ofiarował Kościołowi, było związane z jego pobożnością maryjną.
Chyba za sprawą Jana Pawła II mamy co tydzień, w każdą niedzielę o 12:00 transmitowaną modlitwę Anioł Pański na Placu Świętego Piotra i do tej tradycji też przyłączyli się późniejsi papieże. Benedykt XVI, papież Franciszek, każde to spotkanie łączy się z rozważaniem.
Tak, modlitwa, ta południowa modlitwa Anioł Pański, rzeczywiście jest taka tradycja, którą wprowadził święty Jan Paweł II, jest podtrzymana. Myślę, że papieże kierują się właśnie owocnością tego spotkania z wiernymi, owocnością tej praktyki, tej tradycji i dlatego ją podtrzymują. Ta tradycyjna modlitwa Anioł Pański, która upamiętnia i w której uwielbiamy tajemnicę wcielenia, jest okazją do tego, żeby właśnie papieże spotkali się z wiernymi, papieże przekazywali wiernym to, co w danym momencie ich zdaniem Kościołowi jest najbardziej potrzebne w tych naukach na Anioł Pański, nie zawsze związanych z Maryją. Właśnie papieże jakby właśnie reagują na to, co się aktualnie dzieje w świecie i przez ten sposób spotkania się z wiernymi właśnie docierają do nich z tą nauką, jaka Kościołowi w danym momencie jest potrzebna.
Jest ksiądz proboszczem Sanktuarium Maryjnego w Bochni, w którym cudowny wizerunek Matki Bożej Różańcowej jest obecny już od niemal 400 lat. Jest to też okazja do tygodniowego odpustu od pierwszej do drugiej niedzieli października, okazja do pielgrzymek, do wielu modlitw, zyskiwania odpustów i tak dalej. Na czym polega specyfika tego bochańskiego sanktuarium?
Tak, tutaj w Bochni właśnie już od czterech wieków znajduje się ten wizerunek Matki Bożej. Jest to piękna, czcigodna kopia Matki Bożej Częstochowskiej. I tutaj w Bochni jest ten wizerunek szczególnie połączony właśnie z modlitwą różańcową. I myślę, że to jest właśnie ta specyfika tego miejsca. Wizerunek Matki Bożej i modlitwa różańcowa i ten odpust właśnie październikowy na święto Matki Bożej Różańcowej. Tegoroczny wielki odpust przeżywamy pod hasłem Maryja, Matka Nowego Życia w Chrystusie. To hasło związane jest z hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego, właśnie Nowe Życie w Chrystusie. I jest to związane też z jubileuszem Chrztu Polski. I w tym kontekście właśnie to hasło i potem hasła poszczególnych dni. Ten odpust tutaj przyciąga z całego regionu pielgrzymów, czy pielgrzymi w sposób taki właśnie z potrzeby serca, z ukochania właśnie tego wizerunku, tego domu Matki Bożej, do którego tak chętnie przychodzą z potrzeby serca, tutaj zdążają. Często na piechotę, często w pielgrzymkach, tak. Niektóre z tych pielgrzymek wychodzą wcześnie rano, nawet w nocy właśnie, żeby tutaj dotrzeć na mszę świętą, żeby tutaj oddać cześć Matce Bożej. I ten kult tutaj jest żywy, nie tylko w czasie odpustu. Wystarczy zaglądnąć do bazyliki, żeby zobaczyć, że po prostu cały dzień przed wizerunkiem Matki Bożej modlą się ludzie, przychodzą tutaj, żeby zawierzać jej swoje sprawy i młodzi, i starsi z różnymi swoimi potrzebami.
Ksiądz Wojciech Gałda, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Audycję przygotował Paweł Michalczyk z radia RDN Małopolska i Nowy Sącz. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.